Radio Kraków.
Jakub Gierszał to aktor, w moim przekonaniu, niebagatelny. To aktor idący gdzieś na przekór. To aktor gdzieś mający swoje wyjątkowe miejsce w tej plejadzie filmowych aktorów. To człowiek, pod którego znakiem chyba będzie bardzo mocno 2024 rok. Już za chwilę premiera filmu Ultima Thule, filmu, gdzie Jakub Gierszał razem z ekipą filmową wybrał się na Shetlandy, to takie wyspy, trochę na północ od Szkocji. Ten film będzie miał premierę już w lutym i o tym filmie z Jakubem Gierszałem miałem okazję porozmawiać. Jeszcze w tym roku premiery kolejnych filmów z udziałem Jakuba Gierszała. Najpierw Biała Odwaga, film Marcina Koszałki, a później film o Simonie Kossak. Bardzo trzymam kciuki za Jakuba, bardzo kibicuję temu, co robi, ponieważ, jak wspomniałem, w moim przekonaniu jest kimś wyjątkowym. Jego aktorstwo, bardzo osobiste, w moim przekonaniu często bardzo dotkliwe, jest czymś naprawdę niezwykłym. Jestem bardzo szczęśliwy, że Kuba gdzieś na planie filmowym w Niemczech znalazł czas, żeby się połączyć ze mną i odbyć tę rozmowę. Rozmowę przede wszystkim skupioną na roli Bartka w filmie Ultima Thule, w filmie, który już w lutym będziecie mogli oglądać w polskich kinach. Zapraszam na tę rozmowę już teraz.
Off Radio Kraków.
Powiedz mi w ogóle, jak to się stało, że wy trafiliście na tą wyspę, na tą fulę? Czy to jest jakby Klaudiusza wymysł, ta wyspa? Czy jak ona się stała w ogóle w kręgu zainteresowań waszych?
Ona się rzeczywiście została zauważona przez Klaudiusza, bo Klaudiusz przez jakiś czas mieszkał w Szkocji, chyba w St. Andrews, z tego co kojarzę, po liceum, tak? Czyli jakoś tam, nie wiem, no, na tak jak to się wyjeżdżało, nie? Na saksy, że tak powiem. I on znalazł tę wyspę, jak próbował robić dokument, bo znalazł najbardziej samotnego ucznia w Europie. I to był chłopak, który sam chodził do szkoły i to był chłopak, który chodził właśnie do szkoły na fuli i wpadł na pomysł, żeby może zrobić o nim dokument, bo on tam dostawał prezenty z całej Wielkiej Brytanii, listy od innych uczniów. I rzeczywiście my tego ucznia potem na fuli spotkaliśmy, bo teraz już tam do szkoły chodzi kilkoro uczniów, chyba trzech albo czterech. I tak to się, że tak powiem, zaczęło, czyli jakaś taka jego wspomnienie, sentyment ze Szkocji, wyspa jako pewnego rodzaju też no, miejsce właśnie ucieczki tego krańca świata, tego naszego Ultima Thule. Tak bym powiedział, sentyment i wyspa, czyli wyspa też jako krań świata, ale też jako taki pewnego rodzaju symbol, nie? Symbol właśnie takiego odludnienia, że tak powiem.
No i tam na tym odludnieniu spotkaliście tego faceta, który gra Magnusa, ale z tego co wiem, co rozumiem, to jest rzeczywiście też mieszkaniec tej wyspy.
Tak, Magnus jest mieszkaniem wyspy, nasz Magnus filmowy. On został wcześniej znaleziony też przez Klaudiusza, który jakby w drodze takiej researchu pewnego i wykonywaniu mnóstwo telefonów i Skype'ów przed wyjazdem naszym przygotował naszego aktora, nie aktora do tego, o czym będzie film, że przyjedzie bohater, że będzie mu pomagał. Zresztą pomysł, że się też wziął od opowieści naszego filmowego Magnusa, takich on mu opowiadał, no, że jest, zdarza się tak, że rzeczywiście tym kutrem małym, takim, którym się jedzie płynie na wyspę tam ponad 2 godziny, i to jest jedyna możliwość, chyba że małą awionetką się jeszcze tam leci, jak jest przy dobrej pogodzie, że zdarza się, że jest taki chłopak z plecakiem i wywiązuje się rozmowa, a dokąd jedziesz, a co robisz, on, no szukam, jakiś taki robię island hopping. I czy na przykład, no to jeżeli mi pomożesz w pracy, to za to możesz za darmo spać w tym moim domu. I stąd też się narodził Klaudiuszowi ten pomysł, żeby, że tak powiem, tak zacząć te relacje też w filmie. Więc to jest poprzez udokumentowanie, stworzenie fabularnej historii. I że tak, to jest nie aktor, który dla nas i z nami zagrał w filmie.
A jak on was tam przyjął? Wy tam mieszkaliście, rozumiem, u niego na tej ziemi? Czy pomagaliście mu w robocie, będąc tam? Czy byliście raczej niemile widzianymi intruzami na pustkowiu?
Wiesz, dużo rzeczy było wcześniej umówionych, więc byliśmy spodziewani. Czekaliśmy w porcie na tych głównych, że tak powiem, szetlandach, pamiętam, na przypłynięcie właśnie tego mojego kutra, na którym on był. Ładowaliśmy sprzęt, zgrywaliśmy materiały, które już nagrywaliśmy wcześniej na dużym promie z Aberdeen. On płynął całą noc, nie pamiętam, jak się tam miejscować, do Lerwick właśnie, z Aberdeen do Lerwick. Płynęliśmy całą noc i już graliśmy na promie, zapełniliśmy dyski, musieliśmy to wszystko zgrywać. Więc byliśmy gdzieś tam wyczekiwani, absolutnie, no, wiedział, że będzie filmowany i wiedział też o tym, że ja będę mu pomagał, ale też, że my będziemy pomagali w tych pracach, i tak rzeczywiście też było. Udostępnił nam ten dom, w którym mieszka nasz filmowy Bartek, w którym my tam we czwórkę spaliśmy i paliliśmy tym torfem, bo drzewa nie rosną na wyspie, więc paliliśmy torfem w kuchni i spaliśmy chyba w trzech śpiworach każdy, i wszystkie ciuchy na sobie mieliśmy i tak dalej, żeby tam jakoś się grzać, bo nie było tam ogrzewania ani elektryczności. Przyniósł nam taki mały agregat, dzięki którym mogliśmy ładować baterie, chociażby kamery. Więc weszliśmy w ten świat trochę tak jak nasz bohater, no bo założenie było takie, co by było, gdybyśmy właśnie z takim chłopakiem, który z plecakiem jest na takim promie, co by było, gdybyśmy za nim tak jakby dokumentalnie poszli z kamerą i dowiedzieli się trochę kawałek o jego historii, albo się nie dowiedzieli, tylko po prostu go filmowali. I taki był, że tak powiem, punkt wyjścia tej historii, który mnie też do tego zaciekawił, żeby wziąć w tym udział, nie?
A jak precyzyjny był scenariusz, zanim się zaczęły zdjęcia? Bo jak rozumiem, on na przykład udziela Bartkowi mnóstwo jakichś takich fantastycznych rad. Niektóre są takimi złotymi myślami, typu, że im dłużej jesteś na tej wyspie, tym ona jest większa i tak dalej. Na ile to są rzeczy ze scenariusza napisanego, a na ile on się podzielił tym swoim życiem tam?
To są rzeczy, które są zaczerpnięte z życia jego i jego przemyśleń. To są rozmowy, do których on się przygotowywał, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, o czym będziemy rozmawiać danego dnia, i robiliśmy tak, że prawie każdego dnia zdjęciowego, nie każdego dosłownie, ale prawie każdego, siadaliśmy w tej naszej kuchni, rozpalaliśmy lampkę, która też jest jakimś takim motywem w naszym filmie, i rozmawialiśmy przez około, no, od godziny do dwóch, to jakby prowadząc takie rozmowy i patrząc, co z tego wyniknie i co może z tego wyniknąć jeszcze dla naszego bohatera. Więc te rozmowy były zaplanowane, ale oczywiście im więcej tam się pojawiło, że tak powiem, no prawdy, tym lepiej, i okazało się, że takie, tak jak mówisz, złote myśli, ogólne prawdy były dla nas potem bardzo przydatne do naszej historii, bo one wypowiedziane być może w innych okolicznościach przez kogoś innego by zabrzmiały jakoś śmiesznie, prosto czy banalnie, a w kontekście naszego bohatera, naszej historii, tego, że właśnie Magnus je w taki, a nie inny sposób wypowiada, nagle one dostają jakiegoś takiego znaczenia, że rzeczywiście może to zrobić wrażenie na widzu, jak ogląda film.
Rzeczywiście, bo to jest coś takiego, że tam jednak pada niedużo słów i że każde słowo, które pada w tym filmie, jest jakoś na wagę złota po prostu, że tam się jakby bardziej słyszy tę ciszę i bardziej się słyszy to morze i no to jest jedno z tych miejsc na Ziemi, gdzie jest więcej owiec niż ludzi i to jakoś się przenosi na film, więc myślę, że nie wiem, czy to jest jakby moje doświadczenie jest podobne, to znaczy, że jak jesteśmy gdzieś na takim dziwnym krańcu, to te właśnie pojedyncze jakieś rozmowy telefoniczne na przykład nabierają jakieś takiej mega, mega wagi, co nie? Że to jest jakby ta rozmowa telefoniczna jest jakimś wydarzeniem w ogóle w ciągu dnia, kiedy jest tutaj czymś zwykłym. A powiedz mi, czy ty jak tam byłeś, to miałeś szansę czegoś takiego doświadczyć jakiegoś takiego bycia na krańcu świata, czy jakby obecność ekipy i tego, wiesz, i kamer, jakby trochę uniemożliwiała ci takiego poczucia takiej samotności trochę, co nie? Która jakby no, siłą rzeczy no, na tak oddalonej wyspie musi towarzyszyć.
Wiesz co, no oczywiście, że to się rozkłada, no było nas czterech, to nie jest dużo, był operator, dźwiękowiec, reżyser i ja, więc nie było dużo ludzi, no ale byliśmy też tam w konkretnym celu jednak, celu też pracy i wszystko to, co odczuwaliśmy jakoś w tej podróży i to, co mogło nam się przydać w naszej historii, też analizowaliśmy to na głos, rozmawialiśmy o tym, a wydaje mi się, że w takiej raczej podróży bardziej medytacyjnej, samotnej, to bardziej się te przemyślenia zachowuje dla siebie albo się później wyciąga wnioski z tego, co się, że tak powiem, przeżyło, a tutaj służyło nam to jako narzędzie pracy, więc to na pewno nie jest ten sam, dla mnie nie był ten sam odbiór. Oczywiście były momenty, kiedy się samemu gdzieś wychodziło na wzgórze, czy po prostu siedziało już na koniec dnia samemu, to wyobrażenie tego miejsca robiło na mnie ogromne wrażenie, żeby co by było, gdyby tu mieszkać, czy w takim miejscu mieszkać, dużo spędzać czasu i właśnie ta samotność i, że tak powiem, zostawać sam na sam z myślami. No ale jednocześnie myślałem o tym, no, że jutro dalej kręcimy, prawda, i trzeba zrobić to i tamto, i ta zadaniowość mnie z tego wyrywała. No jednak, bądź co bądź, byliśmy tam z konkretną misją. I te, ale uczucia, o których mówisz, absolutnie nam towarzyszyły, i one się tak, bym powiedział, rozlały na naszą czwórkę. I byliśmy w tym razem, byliśmy takim małym, jednym organizmem, i ten mały, jeden organizm stworzył też tego bohatera, ale też klimat tego filmu, i te dziwne zdjęcia, takie trochę niespokojne, i to wszystko, co widzimy, tą ciszę, i te pejzaże, i tego cupcake'a, i te rozmowy przy świecy z tym Magnusem, i to wszystko się, wydaje mi się, złożyło na to tak, a nie inaczej, dlatego że właśnie to, o czym ty opowiadasz, były zarażone ta mała grupka twórcza tych czterech osób, z którą tam byliśmy.
No jest to zdecydowanie film do oglądania w kinie, zdecydowanie nie na małym ekranie. To, co tam robi właśnie wrażenie, to jest ta przestrzeń, to znaczy, że po prostu ty powiedziałeś, że tam nie rosną drzewa i to rzeczywiście jakoś, ja to odkryłem na Islandii, potem na Wyspach Owczych, że to jakoś, to, że widzisz, co jest przed tobą 40 kilometrów, że widzisz, co jest za tobą 40 kilometrów, to daje jakieś dla mnie dziwne poczucie jakiejś w ogóle wolności, to znaczy, że tak naprawdę właśnie nie uwięzienia, tylko tego, pomimo tego, że to morze jest dookoła i że to można pomyśleć o tym, że jest się uwięzionym, ale ja mam poczucie jakieś dokładnie odwrotne. I ten film trochę taki dla mnie jest, to znaczy jest w nim właśnie jakoś taka jakaś przestrzeń, której no, mówiliśmy o tym sobie wcześniej, w kinie brakuje mi często. A powiedz mi, te wszystkie rzeczy, które tam robisz, typu na przykład, nie wiem, to noszenie owiec i tak dalej, to też był jakiś element takiej twojej pracy przy tym filmie? Znaczy, na ile ty, gdybyś tam sobie dzisiaj pojechał, to na ile byś sobie poradził?
No wiesz co, no nie wiem, oczywiście to było koniec końców i tak rzeczy, które jakby służyły nam i bohaterowi i historii, więc one były, że tak powiem, robione z inną intencją. Myślę, że jak ja bym je robił, że tak powiem, dla siebie, to by inaczej wyglądało. Ale są to wszystko rzeczy, a propos twojego wcześniejszego pytania, które robiłem, żeby pomóc naszemu filmowemu Magnusowi w pracy, którą miał do wykonania. Tak samo jak pada tekst, że mam tutaj 5 lat pracy, więc im dłużej zostaniesz, tym dla mnie lepiej. To też wyszło od niego, bo taka jest prawda. No, jako człowiek żyjący na wyspie, gdzie nie ma ani, wiesz, nie wiem, policji, szpitala, poczty, nie wiem, sklepu typu z budowniczego. Budowniczego, nie wiem teraz, jak się mówi dobrze po polsku,
Budowlany, słuchaj, budowlany się mówi.
budowlany, tak, do sklepu budowlanego, to musi wszystko ogarnąć sam. I jedyne miejsce, gdzie jest internet na wyspie, to jest tam, gdzie kręciliśmy sceny rozmowy z dziewczyną Bartka. I rzeczywiście jest tam ta wyjątkowość tych rozmów. Więc wykonywałem te zadania, i żeby je trzeba było je wykonać, żeby móc kręcić dalej, że tak powiem, prawda? Więc one musiały być wykonane. Natomiast wydaje mi się, że wiesz, jeżeli jakby się tam, no, jakbym jechał oczywiście tam sam i to robił sam, no to by miało zupełnie inny wymiar. Myślę, że to tego się nie da, że tak powiem, porównać. Czy bym sobie poradził? Nie wiem, mieliśmy takie założenie z Klaudiuszem, bo trochę rozmawialiśmy o tym, jaka ma powstać relacja między bohaterem a kamerą, prawda, w takim rodzaju kręcenia dokumentalnym, żeby to nie było takiego wrażenia, że jesteśmy tutaj z jakąś personą, że tak powiem, tylko że jesteśmy z aktorem, znaczy z postacią właśnie, a nie z aktorem, personą, tylko że z chłopakiem. I to, że on nie umie do końca tego torfu tak kopać dobrze jak Magnus, to, że on jest trochę w tym wszystkim nieporadny, że właściwie trochę czasami mam wrażenie, że mu się tego nie chce, albo że jest taki przykorny, że to w nim pokazuje to, co się w nim dzieje, i też, że to jest dla nas dobre, że błędem chyba byłoby tak próbować robić, że jako tutaj aktor bym próbował udawać, że świetnie umiem robić te rzeczy,
No wiesz,
wszelkiego
ale
rodzaju.
trzymasz tę owcę tak, że ona się nie ucieka, więc na mnie, osobie, która nigdy w życiu nie trzymała owcy, to jednak robi wrażenie, że ona po prostu jest taka ma zen totalny. Ty ją trzymasz do góry nogami, a ona patrzy i ma takie, wszystko jest okej, co nie?
No to szybkie szkolenia na temat strzyżenia owiec, czy kopania torfu, czy strzyżenia trawnika tam przy cmentarzu, czyli koszenia trawy elektryczną kosiarką, czy jeżdżenia traktorem, bo też mieliśmy takie sceny. No to oczywiście te wszystkie szybkie szkolenia przechodziłem u Magnusa i tak, natomiast wiesz, no. Wracając do mojego jakby argumentu, to bardziej chodziło o to, żeby nie nadawać tyle, znaczy inaczej, prawda się dla nas po prostu liczyła, prawda też tego danego momentu, danej emocji, która się pojawiała, i oczywiście mieliśmy, wracając też do twojego pytania o scenariusz rozpisany, ale mieliśmy cały czas otwartość na to, co się może wydarzyć, tak samo jak pojawia się w naszym filmie relacja z Cupcake, czyli owcą, która się zaprzyjaźnia z Bartkiem i Bartek z nią, i owca staje się takim elementem kogoś, kim Bartek się musi gdzieś tam zaopiekować, czyli tak trochę jakby się musiał swoim wewnętrznym jakimś takim zwierzęciem czy dzieckiem zaopiekować na nowo, jakiś zbudować zaufanie, jakąś więź. I to mieliśmy wcześniej rozpisane jako zaprzyjaźnienie się ze stadem owiec, znaczy, że stado owiec, bo myśleliśmy, że to będzie nam łatwiej do zrobienia po prostu już na miejscu, że stado owiec będzie na początku niechętne, jakoś nie chciało, potem to ogarnie i damy radę taką historię opowiedzieć. No a się okazało, że na wyspie jest rzeczywiście owca, która została osierocona i która do ludzi ma, jest jej, że tak powiem, bliżej niż do owiec, i dlatego była oswojona, i dlatego przychodziła do nas już po kilku dniach, wiesz, pod tą chatkę i chciała kręcić z nami, i robiła duble, autentycznie po 5-6 dubli, powtarzalność miała 100%ową, i stała się naszym bohaterem takim trochę, takim prezentem, no, który dostaliśmy od wyspy, i takich prezentów kilka w tym filmie jest, i to też wydaje mi się czyni go takim, a nie innym.
Ona jest trochę takim rewersem dla mnie, Bartka. To znaczy, że tak jak ty powiedziałeś, że jest jej bliżej do ludzi niż do owiec, to mam takie poczucie, że Bartkowi jest bliżej do owiec niż do ludzi w tym filmie, że oni się gdzieś na przecięciu jakoś dziwnie spotykają ze sobą w tym. na tym krańcu świata. To jest wspaniała relacja. To też kolejna nowa rzecz w polskim kinie. Przyjaźń z owcą. Nie wiem, czy to się już w polskim kinie zdarzyło, ale pewnie nie. Myślę, że nie. A powiedz mi, czy ty masz takie poczucie, że jakby tak na wyobraźnię sięgnąć, że ty byś się w takim miejscu, czy chciałbyś do takiego miejsca wrócić już bez ekipy filmowej i sobie tam po prostu pożyć w taki sposób?
Myślę, że byłbym na to otwarty. Pożyć, pobyć może tak, bo no, życie czy żyć na stałe, to nie wiem. I też myślę, że nie jest to może dokładnie teraz ten moment w moim życiu, ale wyobrażałbym sobie na pewno, że mógłbym tak spędzić trochę czasu, bo raczej jak wyjeżdżam za granicę, czy żeby jakoś odpocząć, to też raczej jadę w miejsca spokojne, oddalone i takie, które dają ci poczucie właśnie takiego odetchnięcia od tego, czym się na co dzień otaczasz. A ludzie też są jednak kimś się na co dzień otaczam, spotykam na co dzień dużo osób, angażuję się w dużo, że tak powiem, interakcji międzyludzkich, więc lubię też sobie czasami odpocząć. Ale na ten moment jestem za bardzo teraz rozpędzony, że tak powiem. Myślę, że teraz jakbym się jechał na wyspę, to bym doznał za dużego szoku poznawczego.
Bo mam też takie poczucie też po tym filmie, że tam jakoś zupełnie inaczej płynie czas, nie? Ja bardzo lubię tę scenę, w której oni we dwóch idą, Bartek z Magnusem na tą wędrówkę i Bartek mówi, mieliśmy iść 15 minut, a tu już minął drugi dzień, co nie? I że o tym, że za 5 minut będziemy na miejscu, słyszę po raz któryś. I wydaje mi się, że to jest też jakoś niesamowite w tym filmie, że powiem ci szczerze, jak on się skończył, to ja nie wiedziałem, ile minęło. W sensie, że jakoś nie sprawdziłem, ile on trwa, to tak do niego siadłem i skończył się ten film i miałam takie, że nie zdziwiłbym się, jakbym się dowiedział, że ten film trwał 50 minut i nie zdziwiłbym się, gdybym się dowiedział, że ten film trwał 3 godziny. Znaczy, że jakoś udało wam się w tym filmie złapać ten rytm tego życia po prostu takiego wyspiarskiego i myślę, że to jest jakiś taki element, którego my tutaj z tej części Europy jakoś, nie wiem, czy to nie jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, żeby złapać ten rytm niż to, żeby sobie przekopać trochę torfu.
No, myślę, że to jest wynikiem trochę tego też miejsca, wiesz, i tego właśnie o tym, o czym rozmawialiśmy, te widoki, ten wiatr, który nagrywaliśmy, te niesamowite ptaki, zwierzęta, wiesz, jednak te fale rozbijające się o te ostre skały, że jest coś takiego, że to dobrze. To powiedziałeś, że należy mimo wszystko to zobaczyć w kinie, dlatego że w kinie mamy szansę jakoś w ten medytacyjny stan wejść, który ten film trochę proponuje, że on proponuje taką jakiś rodzaj jakiejś takiej przyjemnej hipnozy, przyjemnego odpoczynku i jak tam jesteśmy, to tam jesteśmy, a jak tam jesteśmy, to jesteśmy w stanie zapomnieć na chwilę o tym, co nas otacza, albo to, co jest poza kinem i chyba stąd się bierze to takie, ten poza czas, o którym to opowiadasz, nie? Zapomnijcie, bo jest to jakiś taki w tym swoim spokoju i rytmie spokojnym ten film i swojej ciszy i niewielu słowach proponuje troszeczkę to, co przynajmniej mi się wydaje w takim kinie, a przynajmniej takim kinie, nazwijmy go bardziej mainstreamowym, polskim, jest jakąś przeciwwagą. Jednak teraz jest tendencja do tego, nie tylko zresztą w kinie polskim, ale raczej jest tendencja do szybkiego opowiadania, szybszego montażu, wielowątkowości, prawda, i jakiegoś takiego przyspieszenia generalnego, a tutaj mamy to zwolnienie z pięknymi widokami, więc może to być taki no, przyjemny czas spędzony na wyspie.
A jednocześnie, bo to tak może jakby film będzie miał dopiero w lutym premierę, więc słuchacze będą dopiero sobie jakby wyobrażają pewnie ten film trochę na podstawie tego, jak o nim gadamy. I to może trochę zabrzmieć jak tak afirmacyjnie, a ten film jakby nie ma żadnej afirmacji, co nie? To znaczy, że ta przyroda jest jakimś takim towarzyszem i takim, tak, taką przestrzenią właśnie medytacji, a nie afirmacji, co nie? Znaczy tam nie ma czegoś takiego, o co moim zdaniem, gdzie się było bardzo łatwo pokusić. To znaczy, żeby zrobić taki teledysk, co nie? Żeby zrobić taki National Geographic po prostu z tego. To też super brzmi w tej rozmowie, że zobacz, jak tu jest pięknie, co niech tam pokazuje Bartek na tym telefonie, a tam skórna mgła i nic nie widać. Nie? I że to piękno i to jest właśnie w tej mgle i że to nie jest takie łatwe, co, nie? Że to nie jest taki widokówkowy nie jest ten film, na szczęście.
Tak, no i było takich kilka niebezpieczeństw, z których trzeba się było wystrzegać, tak samo jak właśnie wcześniej mówiłem o tej personie i o tym, że też łatwo można by było trochę pojechać na wyspy, mając takie wrażenie, że jest się trochę tak, jak w tym był program Boso przez świat, prawda, że jakby kręcimy, czy tam jakieś inne przyrodnicze, tak jak mówisz, czyli kręcimy no, aktora, który się stara być tutaj, prawda, jakimś bohaterem, a tak naprawdę jest aktorem, który wyjechał i co to właściwie znaczy i tutaj trzeba było cały czas jakiegoś takiego no, czujności, mam wrażenie, i wsłuchiwania się w wyspę, wsłuchiwania się w tego bohatera, żeby tutaj szukać tej prawdy, a jednocześnie właśnie, żeby widz wchodził, oglądał, nie wiedział do końca dlaczego, ale był po prostu zauroczony tym miejscem, tym
Znaczy, ja
tą
mam w ogóle
intonacją.
takie poczucie, że jednym z sukcesów tego filmu, co też jakby to gdzieś na pewno kusiło, to jest coś takiego, że zarówno Bartek, jak i Magnus to są zupełnie normalne postaci, co nie? To znaczy, że gdzieś mamy coś takiego, że jak mówisz o tym Boso przez świat, to tam jest coś takiego, że zobacz, jaki wariat, co nie? Pojechał wariat i siedzi tam. I nawet, wiesz, Herzog, jak nakręcił spotkanie na krańcach świata, to jednak ma coś takiego, no zobacz, jaka tam jest grupa wariatów, nie? I że to jest film o ludziach, którzy są wariatami najzwyklej w świecie. A tam jest coś takiego, że to w ogóle nas nie zastanawia, to znaczy nikt w ogóle nie przez ten film nie ma takiej myśli, a dlaczego on nie pojedzie, nie wiem, do Londynu i nie kupi sobie po prostu w sklepie normalnej rzeczy, tylko tym torfem pali. Nie? I że to jest dla mnie fajne, że tu jest jakiś sukces tego filmu, na pewno, nie? Że tam jest też po prostu jakiś szacunek do tego bohatera, do obydwu zresztą.
Tak, i stąd też to imię, prawda? Szukaliśmy takiego imienia, które jest no takim, powiedzmy to, no nie ma tych imion też w polskim tak bardzo, bardzo dużo, ale jednak imię Bartek było dla nas takim, no po prostu takim, że to jest taki właśnie chłopak Bartek, nie? Taki nasz Bartek, nie, bo jakby można by go nazwać no inaczej, prawda? Bardziej jakoś tak egzotycznie, a my chcieliśmy też poprzez imię podkreślić to, co ty mówisz, czyli jego taką no, zwyczajność, że tak powiem, bo problem jego jest po prostu też zwyczajny z jednej strony, a z drugiej strony bardzo głęboki, bo zwyczajność nie oznacza byle jakość, niezwyczajność nie oznacza gorszość, że tak powiem, tylko zwyczajność oznacza to, żebyśmy się przyjrzeli w filmie emocjom, które są proste, które są zwyczajne, a jednocześnie które są ważne bardzo i głębokie. I to też było takie nasze założenie z początku i cieszę się z tego powodu, że ten film powstał, bo też a propos rzucania się na takie duże, że tak powiem, rzeczy, to no, mógłby też ten film wyglądać tak, że jest tam nie wiadomo jaka intryga, czy UFO ląduje, prawda, na wyspie i albo, że gdzieś jest jakaś, nie chcę tutaj rzeczy z takich spoilerów, że tak powiem, dawać, ale też jest trochę coś takiego, że się szuka dzisiaj, mam wrażenie, dużo atrakcji, o może tak, no, nie? Atrakcji takich, które są gdzieś tam łatwiej dostępne. A my w tej prostocie szukaliśmy i dlatego też stąd też ten nasz Bartek i ta nasza czułość i miłość do Magnusa i do Bartka.
Ja też jakby specjalnie nie pytam się o te powody, dla których Bartek wyjeżdża, bo też nie chcę spoilować i pomimo tego, tak
Tak.
jak mówisz, że to pewnie w kinie sensacyjnym nie byłby żaden wielki spoiler, ale to jest jedno z takich większych wydarzeń tego filmu, kiedy my odkrywamy ten powód wyjazdu. Sobie mamy tylko jeszcze chwilę, bo mi już tu krzyczy, że za chwilę musimy kończyć, ale powiedz mi, bo mówisz o tym tempie i o tym, o tej prędkości, do której jesteś przyzwyczajony teraz, to znaczy, jak tak sobie spojrzałem, co nas czeka, no to nas czeka za chwilę nas czeka nowy film Koszałki, na którym już sobie ja ostrzę zęby, jestem ciekaw, czy wywoła jakąś dyskusję, no bo to rozumiem będzie.
Zresztą dużo w Krakowie, w dużej mierze w Krakowie
Tak,
kręcone.
masz poczucie, że to będzie kij w mrowisko na poziomie, no tam była zielona granica, teraz mam białą odwagę. Masz poczucie, że to będzie ta siła, że to może coś takiego wywołać? W ogóle jak myślisz o tym filmie?
Nie, to znaczy nie myślę tak. Myślę, że ten może być, może niektórzy będą rozczarowani, ale wbrew oczekiwaniom to nie jest taki, nie jest to o tym, że tak powiem. Oczywiście temat jest jaki jest i się przepraszam, bo tutaj mi wyświetla się cały czas. To jest tak, że rzeczywiście oczekiwania jakieś takie rosną, być może dużo ludzi oczekuje, że to będzie kiwrowisko. Dla mnie to jest historia znowu, no jednak oparta na emocjach, na człowieku, tak, na tle historycznym takim, a nie innym, natomiast mnie jako na przykład aktora to kompletnie nie interesuje. Uważam, że powinniśmy jako społeczeństwo, jako ludzie, jeżeli mogę w ogóle w takich kwestiach się wypowiadać, no ale to może moje zdanie, rozmawiać o tym, co było i prowadzić dialog najzwyczajniej w świecie. Dialog, który być może nie musi ciągle polegać na tym, że tak powiem, kto ma rację, albo kto zawinił, albo która strona co zrobiła i kiedy, tylko po prostu prowadzić dialog na temat tego, żeby się porozumiewać i żeby budować świadomą przyszłość wspólną i poczucie też wspólnoty, które wydaje mi się, że ciągle jeszcze wymaga pracy, to poczucie wspólnoty. I ten film będzie dla mnie, jeszcze go nie widziałem, ale z tego co pamiętam i z tego co czytałem scenariusz i sceny, w jakich brałem udział, nie były po to zrobione, żeby wkładać w kij w mrowisko. Kilka lat temu robiliśmy film o obozie w Świętochłowicach, taki film o tytule Zgoda z Maćkiem Sobieszczańskim jako reżyserem. Tam też grał zresztą Julian Świeżewski, który też w Białej Odwadze występuje, czy Zosia Wichłacz. To był film o obozach pracy, ten był o obozie w Świętochłowicach, który też, że tak powiem, miał swoją negatywną renomę, albo taki kawałek historii Polski, o którym się nie mówiło, bo wielu też no, polskich, że tak powiem, pracowników no, pracowało w tym obozie, prawda, gdzie role gdzieś tam się odwracały po obozach koncentracyjnych. To jest po prostu część naszej historii, ale tam też, tak jak w przypadku Białej Odwagi, chodziło przede wszystkim o historię ludzi, których tam widzimy, których spotykamy. A tło historyczne jest jakie jest. No możemy udawać, że tak nie było, albo właśnie oskarżać się nawzajem, ale dla mnie to jest taka jakaś taka dyskusja, która osobiście jest dla mnie ciekawa.
To jest też taki rozdział w historii Polski, o której pewnie jakoś też nie mówi się dużo i moim zdaniem gdzieś, wiesz, to wkładanie kija w mrowisko w ogóle nie musi się łączyć z czymś negatywnym, to znaczy to, że zadajemy trudne pytania, no kino jest cudowne, kiedy zadaje trudne pytania i kiedy nie jest tylko przyjemnostką, do tego, żeby się rozluźnić i sobie przyjemnie spędzić 2 godziny, ale czasami warto wyjść i dostać nieprzyjemnostkę. I to kino też ma taką rolę. Słuchaj, no to mamy rok z Jakubem Gierszałem w polskim kinie, Ultima Thule w lutym, Biała Odwaga chyba w marcu, potem jeszcze Simona Kossak. Więc trzymam bardzo
Też
kciuki.
z Krakowa, widzisz,
No
ten motyw
właśnie.
krakowski się przewija tutaj.
Człowieka wyrzuci, znaczy nie, człowieka właśnie nie wyrzucisz, jak widać, bo się tutaj jakoś ciągle wracamy. Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę.
To ja Ci dziękuję za obejrzenie filmu i za rozmowę
I się
ogromnie.
widzimy na.
Dokładnie tak.
Więcej podcastów i muzyki znajdziesz na off.radiokraków.pl.